Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Podmiot pobożności ludowej. Pojęcie pobożność ludowa, wprowadzone do języka teologii i duszpasterstwa przez papieża błogosławionego Pawła VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi, zdaje się sugerować, że jest to sposób przeżywania swojej wiary typowy jedynie dla ludu, a więc dla ludzi na ogół prostych, nie mających odpowiedniej i pogłębionej formacji religijno-duchowej, ale odznaczających się szczególną wrażliwością na tajemnicę Boga. Właśnie ta rzekoma cecha ludowości sprawia, że dość często do praktyk pobożnych podchodzi się z pewną rezerwą, a nawet lekceważeniem, gdyż, jak się wydaje, nie odpowiadają one intelektualnym, duchowym i psychicznym potrzebom ludzi wykształconych czy elit społecznych. Jest to oczywiście bardzo fałszywe, jeśli wręcz nie obłudne podejście do problemu. Miarą dojrzałości duchowej w żadnym wypadku nie jest bowiem specjalistyczne wykształcenie, zwłaszcza teologiczne, czy odpowiedzialne funkcje społeczne, a tym bardziej status materialny. Decyduje o tym przede wszystkim jakość i styl życia, u podstaw którego jest przylgnięcie do Boga, miłowanie Go z całego swego serca, z całej swej duszy i ze wszystkich swoich sił, jak to za Księgą Powtórzonego Prawa powtarzamy w codziennym pacierzu, wypowiadając 10 Bożych przykazań. Wymowne są też słowa Pana Jezusa, który, doświadczając rozradowania w Duchu Świętym, wielbił Ojca w niebie, mówiąc: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Gdy uważnie prześledzimy Pismo Święte, a zwłaszcza Ewangelię, to bez trudu zauważymy, że pierwszymi słuchaczami nauki Jezusa i najgorliwszymi uczestnikami głoszonego przezeń Królestwa Bożego byli prości, często niewykształceni ludzie. Natomiast elita społeczeństwa z czasów Chrystusa, reprezentowana przez partię faryzeuszy czy saduceuszy, jak również ówczesnych teologów, czyli uczonych w piśmie, poza nielicznymi wyjątkami, niemal całkowicie i z nieukrywaną agresją odrzucała zarówno słowa Jezusa, jak i Jego osobę, co, jak wiemy, zakończyło się dramatem Jego męki i ukrzyżowania. Z tego wynika, że przypisywanie pobożności ludowej wyłącznie ludowi, czyli ludziom prostym, niewykształconym, a także dzieciom i starszym kobietom, czasem pogardliwie określanym jako dewotki, jest wysoce niesprawiedliwe i świadczy przede wszystkim o zarozumiałości i pysze tego, kto takie sądy wygłasza. A zatem na pytanie o to, kto jest podmiotem pobożności ludowej, to znaczy kto ją pielęgnuje, kto nią żyje, dyrektorium o pobożności ludowej liturgii odpowiada wprost. Jest nim każdy chrześcijanin, duchowny, zakonnik i człowiek świecki. Jak przypomniał bowiem Sobór Watykański II, życie duchowe wiernych nie ogranicza się jednak do udziału w samej liturgii, ale potrzebuje różnych form wyrazu odpowiednio do możliwości danej osoby, jej psychicznych potrzeb, osobistej kultury, a także różnych uwarunkowań życia. Natomiast tym wszystkim, którzy z dużą rezerwą odnoszą się do wszelkich form pobożności, warto przypomnieć chociażby postać świętego Jana Pawła II, którego życie duchowe, połączone z wysoką kulturą intelektualną i naukową, było niezwykle głębokie właśnie dzięki temu, że pielęgnował on od dzieciństwa wiele form pobożności ludowej. Papież nie wstydził się swej pobożności maryjnej, wprost przeciwnie. Uczynił ją jednym z czynników integrujących całą jego duchowość, co znalazło wyraz w biskupim i papieskim zawołaniu – totus tuus. A zapytany kiedyś przez młodzież francuską o to, jak się modli, odpowiedział z prostotą, że całkiem zwyczajnie, jak każdy chrześcijanin, mówi i słucha. Czasem się modli bez słów, wtedy jeszcze bardziej słucha, mówił Jan Paweł II. Skoro więc pytamy, kto jest podmiotem pobożności, to za dyrektorium o pobożności ludowej liturgii na pierwszym miejscu należałoby postawić rodzinę. Tak właśnie czynił święty Jan Paweł II, który w adhortacji Familiaris Consortio, ukazując znaczenie rodziny jako sanktuarium domowego kościoła, podkreśla, że celem przygotowania i przedłużenia w domu kultu sprawowanego w kościele rodzina chrześcijańska sięga do modlitwy prywatnej, która posiada wielką rozmaitość form. Ta rozmaitość, świadcząca o niezwykłym bogactwie, z jakim duch ożywia modlitwę chrześcijańską, wychodzi naprzeciw różnym potrzebom i sytuacjom życiowym, w których człowiek zwraca się do Pana. Poza modlitwą poranną i wieczorną należy, idąc za wskazaniami ojców synodu, pisze Jan Paweł II, polecić lekturę i rozważanie Słowa Bożego, przygotowanie do sakramentów, nabożeństwo i poświęcenie się sercu Jezusowemu, różne formy kultu Matki Bożej, modlitwę przed i po posiłku, a także praktyki pobożności ludowej. Oprócz rodziny chrześcijańskiej, która, jak wyraził się Sobór Watykański II, jest szkołą bogatszego człowieczeństwa, a zarazem szkołą żywej wiary i pobożności, podmiotem tejże pobożności są różne bractwa i stowarzyszenia wiernych. Jak czytamy znowu w dyrektorium, wśród ich celów statutowych, oprócz świadczenia miłości i zaangażowania społecznego, jest także wspieranie takiego kultu chrześcijańskiego jak kult Trójcy Najświętszej, Chrystusa i Jego tajemnic, kult Matki Bożej, aniołów i świętych, oraz modlitwy wstawiennicze za dusze wiernych, za dusze wiernych zmarłych. Warto też zauważyć, że bractwa te, oprócz kalendarza liturgicznego, dość często mają rodzaj własnego kalendarza, w którym zaznaczone są ich partykularne celebracje świąt, oficja, nowenny, tygodnie i trydua, dni pokuty, których należy przestrzegać, a także dni procesji i pielgrzymek oraz dni szczególnych dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego. Mają one także własne modlitewniki oraz takie wyróżniające je znaki, jak na przykład szkaplerze, medaliki, stroje, pasy, a czasem miejsca własnego kultu oraz własne ceremonie i własne cmentarze. Skoro Kościół uznaje te bractwa, stowarzyszenia, wspólnoty i ruchy, nadając im osobowość prawną, oczywiście po uprzednim zaaprobowaniu ich statutów, to oznacza, że wysoko ceni ich cele społeczne i kulturalne, a przede wszystkim ich działalność kultyczną. Jednak żąda od nich, aby unikały wszelkich form izolacji czy przeciwstawiania się oficjalnemu życiu kultycznemu, a także włączania się w życie parafialne i diecezjalne. Dzięki takiemu mądremu i twórczemu włączaniu się tego rodzaju środowisk w życie Kościoła, zwłaszcza na poziomie parafialnym, jest szansa duchowego ubogacania poprzez dzielenie się swoją pobożnością. Tak zawsze było w Kościele, na co wskazuje historia duchowości, jaką śledziliśmy w naszym cyklu już jakiś czas temu. Powszechnie znane i cenione dziś w Kościele, a nierzadko usilnie polecane formy pobożności, jak na przykład różaniec, droga krzyżowa, gorzkie żale, różne nowenny, tridua i temu podobne, nie powstały niejako za biurkiem, na zamówienie, lecz z oddolnego porywu serca ludzi, którzy szukali własnych dróg wiodących do zjednoczenia z Bogiem i których śladami poszli inni. A ponieważ ta wydeptana ścieżka pobożności została sprawdzona przez pokolenia tych, którzy nią dążyli do zbawienia, dlatego Kościół ją aprobuje, uznaje za własną, a nawet poleca jako skuteczny i sprawdzony środek zbawienia. Niech za przykład posłuży jakże bliski nam wszystkim kult Bożego Miłosierdzia z co najmniej kilkoma formami, na przykład koronka do Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza w godzinie śmierci Chrystusa, czyli o 15, niedziela Bożego Miłosierdzia, czy obraz Jezusa Miłosiernego z charakterystycznym napisem Jezu, ufam Tobie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu była to pobożność pewnej, właściwie nikomu nieznanej zakonnicy, która miała przeżycia mistyczne, czasem przez nią samą poddawane w wątpliwość. Nie bez woli Bożej stało się tak, że Kościół zbadał treść tej pobożności i okazała się ona genialnie pasująca zarówno do przekazu objawienia zawartego w Piśmie Świętym, dogmatycznej nauki Kościoła, jak i liturgii. Dzięki temu prywatna pobożność świętej Faustyny Kowalskiej stała się dziedzictwem Kościoła powszechnego do tego stopnia, że papież Franciszek ustanowił nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, który, jak wiemy, już powoli dobiega końca. Aż trudno oszacować, ile dobra duchowego przyniosła i stale przynosi ta właśnie forma pobożności w Kościele, jaką jest kult Bożego Miłosierdzia. Nie inaczej jest z kultem Matki Bożej Fatimskiej, której setną rocznicę objawień będziemy obchodzić w przyszłym roku. Wiele można podać innych takich przykładów, które obalają fałszywą tezę, że pobożność ludowa to jakiś niższy czy gorszy rodzaj chrześcijaństwa. Wprost przeciwnie. Jak pokazuje cała historia zbawienia, Bóg swoje wielkie dzieło odkupienia dokonuje przede wszystkim dzięki prostocie maluczkich, którzy pielęgnując różne prywatne i wspólnotowe formy pobożności, nierzadko osiągają wysoki poziom życia duchowego aż po zjednoczenie mistyczne.